Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Dziś w programie m.in. o jubileuszu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.
Bo ja nie wiedziałam, że tylu ludzi, którzy są w jakiś sposób związani z Wilnem i z Litwą, mieszka w Poznaniu.
W programie także upamiętnienie Rogera Sławskiego.
Architekt takich wielkich budynków ważnych jak budynki na Państwową Wystawę Powszechną.
Marszałek Marek Woźniak przybliży, jak będą wyglądały przyszłoroczne obchody tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego.
Konferencję z udziałem czołowych polityków polskich, przedstawicieli zarówno prezydenta z nadzieją na udział samego prezydenta, marszałków Sejmu Senatu i przedstawicieli zarówno Sejmu jak i Senatu.
Działaczka konspiracji Marianna Marszałkowska-Kaniewska będzie wspomniana w czasie Miesiąca Pamięci Narodowej w Poznaniu. Uroczystości już w środę.
Oskarżona o działalność wywiadowczą i skazana na karę śmierci, a następnie przekazana sądowi wojennemu Rzeszy. Powtórnie została skazana przez Trybunał Ludowy w Berlinie.
Program realizuje Krzysztof Jankowski. Zaprasza Jacek Butlewski. Najpierw jednak gramy coś z dawnych lat.
Słuchacie historii żywej.
Działaczka konspiracji Marianna Marszałkowska-Kaniewska będzie wspomniana w czasie Miesiąca Pamięci Narodowej. Przez kilka lat działała w Wojskowej Służbie Kobiet. Zbierała informacje na terenie Wielkopolski na temat działań wroga. Po wpadce siatki, aresztowana przez Niemców, trafiła m.in. do Fortu VII. A tę postać przypomina przewodniczący Rady Miasta Poznania, jeden z organizatorów Miesiąca Pamięci Narodowej w stolicy Wielkopolski, Grzegorz Ganowicz.
To była wykształcona anglistka, która miała pojechać na stypendium British Council do Anglii, ale wojna na to nie pozwoliła w 1939 roku, pozostała w Polsce, zaangażowała się w Wojskową Służbę Kobiet i od wiosny 1940 roku do marca 1943 roku była komendantką ekspozytury wywiadowczej Wojskowej Służby Kobiet tutaj w Poznaniu. Tutaj została zatrzymana, aresztowana, przesłuchiwana przez Gestapo w domu żołnierza i osadzona w Forcie VII. Była tutaj bita, torturowana. Tu zresztą są, można zobaczyć miejsca, w których te tortury się odbywały, bo to akurat jest niedaleko stąd. Została oskarżona o działalność wywiadowczą i skazana na karę śmierci, a następnie przekazana sądowi wojennemu Rzeszy i powtórnie została skazana przez Trybunał Ludowy w Berlinie na karę śmierci. Ta kara miała być wykonana w Lipsku, tam została przewieziona. W całej tej historii szczęście, że doczekała wyzwolenia Lipska przez aliantów i razem z aliantami znalazła się znowu w Anglii. I po wojnie w Anglii nie była długo, bo otrzymała polecenie powrotu do Polski i pracowała tutaj jako lektorka Uniwersytetu Ekonomicznego obecnie, a wtedy Wyższej Szkoły Ekonomicznej, czy później Akademii Ekonomicznej. I jej historia przez wiele lat była nieznana.
Historia żywa.
Dopiero w latach 90., kiedy przyjechało do Poznania archiwum Raczyńskiego, zostały odnalezione dokumenty, które tą historię poświadczają. Wtedy uzyskała należne jej honory, została awansowana do stopnia majora, z czasów wojny miała stopień kapitana, jeśli dobrze pamiętam. No i już później żyła tu w Poznaniu i tu zmarła. Ja o tej historii dowiedziałem się trochę ponad rok temu i po zbadaniu całej historii Rada Miasta nadała jednemu skwerowi w Poznaniu imię pani Marianny Marszałkowskiej-Kaniewskiej, a w tym roku pomyśleliśmy, żeby również tutaj wspomnieć jej osobę, bo wydaje się, że ten życiorys, ta biografia jest nie tylko ze względu na miejsce, w którym przebywała, czyli Fort Sioux, ale ze względu na całą tę historię wart przypomnienia.
Uroczystość w środę, w południe w Forcie VII w Poznaniu. Wtedy będzie można dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej ciekawej postaci.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Poznaniacy upamiętnili Rogera Sławskiego. Tablica z nazwiskiem znanego poznańskiego architekta i notą biograficzną zawisła na ścianie kamienicy przy ulicy Kościuszki. To tam niegdyś mieszkał nieżyjący od 60 lat Roger Sławski. Powstała także książka poświęcona patronowi Zespołu Szkół Budowlanych. Z autorami rozmawiał Krzysztof Polasik.
Architekt takich wielkich budynków ważnych jak budynki na Państwową Wystawę Powszechną, czyli tak zwana PWK, Jolanta Zielińska, Zespół Szkół Budowlanych, ale również kamienica Union, Akademik Hanka, Hotel Bazar, wiele, wiele innych pałacyków, kościołów, dworków. Także dorobek twórczy architekta jest niezwykle bogaty, ale też niezwykle ważny dla naszego miasta.
Wychowywał się w Poznaniu, był absolwentem gimnazjum Marii Magdaleny. Alicja Maksymiuk, Zespół Szkół Budowlanych. On wyłamał się troszeczkę z tradycji rodzinnych, ponieważ jego ojciec był prawnikiem. Również jego bracia zajmowali się tą profesją. Na studia wyjechał do Berlina i tam kończył właśnie architekturę w Berlinie Charlottenburgu, ale zaraz po studiach powrócił tutaj do Poznania i przez całe swoje bardzo twórcze, ciekawe bardzo życie tutaj właśnie tworzył w Poznaniu i w okolicach.
Wśród wielu wybitnych mieszkańców naszego miasta, ludzi, którzy tworzyli Poznań przez dziesiątki, setki lat, na pewno jest w tej czołówce Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta miasta Poznania. I to, co akurat w jego działalności mnie właśnie uderza, że to jego życie nałożyło się jakby na takie trzy epoki. Właśnie okres ten młodości jeszcze poprzedzający odzyskanie niepodległości, kiedy już zaczyna tworzyć i właśnie między innymi jego dziełem jest chociażby budynek bazaru, ale też Towarzystwa Poznańskiego, Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Mierzyńskiego. Później okres niepodległości międzywojennego tutaj tego czasu. On jest też kolegą z czasów szkolnych prezydenta Ratajskiego. Razem tworzą, współtworzą miasto. On też projektuje wiele budynków, także między innymi uczestniczy przy zaprojektowaniu obiektów Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 roku. No później przychodzi tragedia II wojny światowej i to jest nieprawdopodobne, że ten człowiek jeszcze za swojego życia, przez kilkanaście lat żyjąc po wojnie, de facto pomaga w odgruzowaniu Poznania, znaczy jakby konsultuje odbudowę Starego Miasta i to jest pewnie dla niego też było nieprawdopodobne przeżycie, pewnie takie smutne, że po prostu to, co wszystko też tworzyli, legło w gruzach, ale myślę, że też fakt, że jednak miał możliwość jednak przywrócić wiele świetnych obiektów w przestrzeni naszego miasta.
Bardzo, bardzo chciał zachować w swoich projektach polskość. Był wielkim, naprawdę wielkim patriotą. Niespecjalnie przepadał za pruską estetyką, co podkreślał zawsze w swoich wypowiedziach, więc stworzył taki styl, który nazywamy stylem polskim.
Największe według pani dzieła?
Myślę, że jednak budynki przygotowane i zaprojektowane na powszechną wystawę krajową. Jest to taka wizytówka naszego miasta, budynki bardzo rozpoznawalne i też mówiące wiele o charakterze naszego miasta, nie tylko 100 lat temu, ale i dzisiaj.
No, bez wątpienia to będzie fasada główna Bazaru Poznańskiego. To myślę, że jest jednak jeden z gmachów reprezentacyjnych naszego miasta. Oczywiście jeszcze wiadomo, dodatkowo owiany nieprawdopodobną legendą, tak? Budynek, który oczywiście miał wielkie znaczenie w okresie zaborów, jako też takie miejsce polskości, no a też oczywiście wiąże to się bez wątpienia z wybuchem Powstania Wielkopolskiego. Cieszę się, że tak naprawdę pamiętamy o nim, pamiętają o nim wszystkim uczniowie szkoła, zespół szkół budowlanych, która nosi jego tytuł, jest patronem jej szkoły. No i też mieszkańcy kamienicy Kościuszki 80, przepięknie odnowionej kamienicy wiele lat temu, którzy są dumni z faktu, że tutaj w końcówce swojego życia właśnie Roger Sławski wraz z małżonką tutaj żyli. Z perspektywy miasta tego typu elementy, o czym też mówił przewodniczący Rady Miasta pan Grzegorz Gonowicz, w przestrzeni miejskiej, są ważne, żeby gdzieś tam każdy przychodzi i mieszkaniec, czasem turysta, gdzieś widząc jakąś tablicę, mógł poznać historię, jakieś ciekawe smaczki, historie. My takie rzeczy propagujemy i staramy się, żeby właśnie w ten sposób też budować tożsamość miejsca, w którym mieszkamy, żyjemy.
Tu, po wojnie, do 63 roku, czyli do roku, w którym zmarł, mieszkał i tworzył Roger Sławski, a warto pamiętać, bo oni po prostu tworzyli tkankę miasta. Chodząc ulicami, widzimy budynki, nie pamiętamy, kto je tworzył, a to jest przecież ważne.
Za chwilę więcej historii, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was.
Yes, he was.
How well I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how. Preacher man, the only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. He was the sweet talking son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
...999 lat temu, w Wielkanoc, książę polski Bolesław został królem. Stało się to w Gnieźnie. O tym wydarzeniu opowiadają dziś Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek.
O Bolesławie Chrobrym możemy powiedzieć sporo, ale możemy też powiedzieć to, że właściwie całe życie ten człowiek na coś czekał. Najpierw czekał na to, żeby umarł jego ojciec, Mieszko I, i żeby mógł objąć władzę, a później przez 25 lat czekał na koronację.
Mieszko I był dosyć żywotnym władcą i jeżeli tutaj przyjmiemy standardy wczesno-średniowieczne, ale przez to też mógł się bardzo dużo Bolesław Chrobry nauczyć i w momencie, kiedy przejmował po swoim ojcu księstwo, państwo Piastów, no to już było nie dość, że było to bardzo silne państwo, to jeszcze z perspektywą dalszego rozwoju, nie tylko ekonomicznego, ale też terytorialnego poprzez podboje, co Bolesław Chrobry absolutnie w dużej mierze wykonał i realizował. No i mamy rok tysięczny, gdzie no mamy to spotkanie na szczycie w Gnieźnie, gdzie cesarz Otton nałożył swój diadem cesarski na skroń Bolesława Chrobrego, co niechybnie oczywiście wszyscy odczytali jako znak szybkiej koronacji. No i niestety to nie nastąpiło.
Historia żywa.
Na tą koronację Chrobry musiał czekać jeszcze 25 lat, no bo dokładnie wiosną 1025 roku, a więc 999 lat temu, dopiero tą koronę na głowę mógł włożyć. To stało się tak naprawdę już na łożu śmierci.
Pamiętajmy, że po zjeździe gnieźnieńskim została uruchomiona w stolicy polskiej cała procedura przygotowania tutaj do koronacji. Przynajmniej tak mówią kroniki. Tutaj już bardziej traktując to jako legendę, mówi się, że już nawet była wykonana korona dla Bolesława Chrobrego. No z tym, że śmierć Ottona III, zmiana sojuszy w Europie spowodowała, że jak to chce legenda, ta korona już przeznaczona dla Bolesława Chrobrego została włożona na skroń władcy węgierskiego Stefana, zwanego później Świętym. Więc faktycznie dopiero sprzyjające okoliczności te 25 lat, długich 25 lat dla Bolesława Chrobrego zakończyły się koronacją praktycznie na łożu śmierci, a jeżeli patrzeć na kroniki, niestety kroniki z ówczesnego czasu, które się zachowały, zachowały się tylko kroniki spisane przez nieprzychylnych kronikarzy niemieckich, nieprzychylnych sprawie polskiej i Bolesławowi Chrobremu, więc nie mamy konkretnej daty, ale znając tradycję, znając kalendarz ówczesny, no można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że cała koronacja odbyła się 18 kwietnia 1025 roku, czyli w święta Wielkanocne. Tak ówcześnie przypadały święta wielkanocne, a tradycyjnie właśnie w tych dniach także dokonywano na przykład różnych ważnych wydarzeń, czyli na przykład koronacji. Więc z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem możemy uznać, że korona na skroń Bolesława Chrobrego została złożona tego właśnie 18 kwietnia 1025 roku w Gnieźnie.
No i za rok będziemy świętować tysięczną rocznicę właśnie tego wydarzenia, ale trzeba też pamiętać chyba o tym, że te 25 lat od roku tysięcznego do 1025, to chyba ta korona aż tak Bolesławowi potrzebna nie była, no bo sukcesy odnosił na arenie międzynarodowej, wzmacniając cały czas swoje państwo.
No tak, pamiętajmy, że te 25 lat to jest okres podbojów i bardzo dużej aktywności Bolesława Chrobrego. Jak ona by się ukierunkowała, w którym kierunku te podboje by poszły, czy może by poszły troszeczkę w innym kierunku, czy z innymi sojuszami, jeżeli by otrzymał koronę, to niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić, bo dostał tą koronę dopiero po 25 latach, aczkolwiek zostawiając państwo w 1025 roku już jako król Polski, no zostawił niewątpliwie państwo Polan, Królestwo Polskie, bo już tak można to określać, państwem silnym i liczącym się w regionie.
Historia żywa.
A jak będą wyglądały obchody tysiąclecia koronacji? Coś już na ten temat wiemy. Zapytałem o to marszałka województwa Marka Woźniaka.
2 tygodnie temu odbyło się spotkanie na zaproszenie księdza prymasa Wojciecha Polaka na terenie Gniezna z udziałem władz miasta, z udziałem wojewody wielkopolskiej, z udziałem przedstawiciela kancelarii Sejmu i omawialiśmy kwestie dotyczące, jaki kształt miałyby te obchody mieć, bo to jest właściwie cały cykl obchodów, który będzie trwał do końca roku, ale ta kluczowa data koronacji będzie zespolona z wydarzeniami, które co roku mają miejsce w Gnieźnie. To jest oczywiście uroczysta celebracja poświęcona świętemu Wojciechowi, dwudniowa, zwykle w sobotę i w niedzielę, tak będzie również w roku 2025. To jest uroczystość, która odbywa się wieczorem i przed południe można wykorzystać na konferencję poświęconą koronacji. Konferencję z udziałem czołowych polityków polskich, przedstawicieli zarówno prezydenta z nadzieją na udział samego prezydenta, marszałków Sejmu, Senatu i przedstawicieli zarówno Sejmu, jak i Senatu. Konferencja okolicznościowa z elementem naukowym. Dla podkreślenia wagi tych wydarzeń również uroczysty koncert, prawdopodobnie w katedrze, koncert muzyki poważnej i w kontynuacji tego spotkania również nieszpory, jakie odbywają się co roku, z tym akcentem właśnie królewskim i z procesją, która ulicami Gniezna przechodzi. Kolejny dzień to taki jak zwykle dzień w Gnieźnie z procesją powrotną z relikwiami świętego Wojciecha i spotkaniem na placu przed katedrą. To jest ten zasadniczy akcent podkreślający datę koronacji, datę związaną z wiosną roku 2025, odwołującą się do 1025. Natomiast oczywiście w tych obchodach kolejne akcenty to taki skierowany do mieszkańców Gniezna i turystów element inscenizacyjny, odtworzenie jakby historycznych uwarunkowań tej koronacji z udziałem grup rekonstrukcyjnych. Być może będzie w tym partycypował Park Dzieje z murowanej gośliny, plus zaproszeni goście. To będzie zależało oczywiście od środków finansowych, które uda się zgromadzić miastu Gniezno jeszcze partnerom. Zjazd Gnieźnieński, który organizuje ksiądz prymas we wrześniu z udziałem gości z zagranicy. Ten zjazd już też ma nadany swój kształt programowy. Oprócz tego będzie szereg publikacji, wystaw, wydarzeń okolicznościowych, które wzbogacą ten okres roku 2025, więc myślę, że ten kształt jest naszkicowany, nie jest jeszcze sformalizowany w postaci powołania komitetu organizacyjnego. To ma nastąpić na dniach. Musi to odbyć na wniosek zarówno władz miasta Gniezna, jak i strony kościelnej, bo takie współdziałanie zostało zadeklarowane, a my oczywiście jako samorząd województwa chcemy się do tego przyłączyć i chcemy partycypować zarówno finansowo, jak i organizacyjnie w tych wydarzeniach, bo mamy tam swoje muzea na ziemi gnieźnieńskiej, zarówno Muzeum Pierwszych Piastów, jak i Muzeum Początków Państwa Polskiego.
Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Sprawy trochę dla zabawy popycha przed siebie po zielonym niebie, a ja leżę i leżę i leżę i nikomu nie ufam i nikomu nie wierzę, a ja czekam i czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce ciszą, a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone, wystrzelają w przestworza i spada. Czekam i czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą, sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą, póki nie przeminą.
czeka. I tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka. Więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę. Więc ja czekam i czekam i czekam, tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka. Więc ja leżę i leżę.
Historia żywa.
Od ponad 30 lat w Poznaniu cieszymy się Kaziukiem. Nie byłoby tego przeszczepionego z Wilna święta, gdyby nie Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, które właśnie obchodzi swój jubileusz. Powstało 35 lat temu i swoją ciekawą działalność przedstawia na wystawie w pracowni Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego przy Wronieckiej w Poznaniu. Natomiast w radiowy sposób przypominają teraz Grażyna Wrońska.
Czas szybko płynie, ale jest to czas bogaty w wydarzenia, w przygody, we wzruszenia. No, na Wołowyjsku, żebyś nie spisał, to ile myśmy wtedy przez te wszystkie lata przeżyli.
Wanda Kubicka-Przywarska.
Dla mnie bardzo dużym przeżyciem, bardzo wzruszającym momentem było pierwsze zebranie towarzystwa. To znaczy jeszcze nie towarzystwa wówczas, tylko przeczytałam ogłoszenie w gazecie bodaj, że
chyba
będzie...
w Głosie Wielkopolskim.
Chyba to było tak, w Głosie Wielkopolskim, że będzie zebranie ludzi, którzy są zainteresowani Wilnem i Kresami. Więc naturalnie się wybrałam. W kościele jezuitów ta miała się odbyć w salce parafialnej. Jak tam przyjechałam, okazało się, że jest tłum ludzi. No i staliśmy w kolejce, wchodziliśmy i wreszcie ksiądz proboszcz zadecydował, że wszyscy przechodzimy do kościoła.
Gdzie jest więcej miejsca.
Tak. I kościół był pełen, pełen. Nie widziałam jeszcze tak dużo ludzi w kościele i to dla mnie był bardzo wzruszający moment, bo ja nie wiedziałam, że tylu ludzi, którzy są w jakiś sposób związani z Wilnem i z Litwą, mieszka w Poznaniu. Chociaż tutaj studiowałam, spędziłam już wiele lat po studiach, ale nie zdawałam sobie sprawy, ja nie znałam w ogóle Wilnian.
I teraz okazało się, że nie tylko są, tak, ale chcą się spotykać.
No więc właśnie. I to jest bardzo, bardzo wzruszający moment dla mnie i każda chwila, którą tu spędzam.
Krystyna Liminowicz.
600 osób było na tym pierwszym zebraniu, a w tej chwili wpłynęło bardzo wielu Wielkopolan, Poznańczyków, kochamy Wilno, wszyscy kochamy Wilno, pragniemy jechać. Kiedy jesteśmy już, mamy świadomość, że nagle to wszystko jest takie nasze. Być może, że to jest sprawa też i edukacji, dobrej edukacji, w której człowiek czytał tego Pana Tadeusza, zachwycał się nim, kiedy czytał Dziady i kiedy słyszał, że no jest bal u senatora. I nagle jedzie do tego Wilna i patrzy, no jest ten pałac, no. I tam oni tańczyli. I nadal w tych sercach i naszych duszach ciągle to trwa.
Tam przy Laszki, gdy zakwitną wiosną wonnych bazi srebrny kwiat, a w kolo zapachnie sosną przenajdroższy wilnian świat. O Wilno, Wilno kochane, jak nam bez ciebie źle. O Wilno, Wilno kochane, wróć do nas choć we śnie.
I Barbara Napieralska.
Ja nie mam żadnych kresowych korzeni rodzinnych. Same Kresy były dla mnie olbrzymim odkryciem. Znałam to oczywiście z literatury, z filmów, natomiast zobaczenie tego, że to wszystko, o czym czytałam, co widziałam, że istnieje naprawdę, to było dla mnie olbrzymim odkryciem i takim olbrzymim wzruszeniem i do dzisiaj to pamiętam jako bardzo silną emocję, która we mnie została.
A miejsca, które szczególnie zapadły Ci w pamięć?
Bardziej zapadły mi spotkania z ludźmi, i wszędzie była taka olbrzymia serdeczność. Ludzie nas witali tam i cieszyli się, że my do nich przyjeżdżamy z otwartym sercem i z takim samym sercem, otwartym sercem nas witali. Takie poczucie łączności, jak to oni mówią, poczucie, że macierz o nich nie zapomni. I to jest dla nas też takie zobowiązanie cały czas.
Krystyna Liminowicz.
Mnie bardzo wzruszyły te wizyty w szkołach, spotkania z tymi ludźmi i tak się szczęśliwie złożyło, że w Dukstach Pijarskich, w których mój teść niegdyś był ministrantem w kościele miejscowym, był i profesor Stuligrosz, który powiedział, że żeby się nasycić polskości i zobaczyć, jak trzeba pięknie mówić, to trzeba pojechać do Dukst Pijarskich. I to było takie niewyobrażalnie słodkie.
W Dukstach Pijarskich jest świetna polska szkoła. Dzieci są wzruszające, kiedy występują, kiedy mówią wiersze, kiedy śpiewają, tańczą.
Tak, szkoła piękna i wspaniała. Niestety coraz mniej dzieci się urodzi, coraz mniej osób i ta szkółka powoli w sposób naturalny chyba zaczyna jak gdyby się zwijać. Chociaż mają już w tej chwili też i oddziały przedszkolne.
Wróć do nas, choć we śnie, bo to tu wilje fal, tam do.
Jest więc nadzieja, ale są i inne, bardzo smutne przeżycia. Anna Niedziela.
Ogromnym sentymentem wspominam wyprawę szlakiem żołnierzy AK. Jechaliśmy przez białoruskie cmentarze. Jak wyglądają w tej chwili, nie wiem, wolałabym nawet o tym nie myśleć, bo kiedy my jechaliśmy wtedy w 2004 roku, pod Surkątami na polu bitwy był przepiękny, nieduży, ale naprawdę bardzo zadbany cmentarz żołnierzy, którzy tam polegli, łącznie z dowódcą Kalankiewiczem, Kotwiczem. Cmentarz otoczony murkiem, takim niewysokim, żeby był z daleka widoczny, wszystkie krzyże jednakowe, takie wojskowe na grobach, kwiaty znicze, naprawdę zadbany. I parę miesięcy temu widziałam w telewizji, jak spychacze po prostu białoruskie ten cmentarz zrównują z ziemią, dosłownie wdeptują w ziemię. Myśmy tam zbierali kwiaty na tych polach bitew i dotarliśmy z tymi kwiatami do Warszawy i na cmentarzu na Woli pod pomnikiem polegli niepokonani, te kwiaty złożyliśmy. I to było coś tak niesamowitego, ta wyprawa. W ogóle sam pomysł, ta idea tej wyprawy to było też jedno z Ryśka Olśnień takich, który zresztą ma dużo.
Gród, za którym serce rwie, gród w pamięci naszej znany, mila rzeka dolem pnie.
Ten Rysiek to Ryszard Liminowicz, długoletni i obecny prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu.
Jak nam bez ciebie źle, o Wilno, Wilno kochane, wróć do nas, choć we śnie.
Jestem w Towarzystwie Miłośników Wilna od pamiętnej wyprawy na spotkanie z Ojcem Świętym. Pojechaliśmy właśnie do Wilna i do Szawli. Mogliśmy widzieć, jak ludzie z tamtych stron witali naszego Ojca Świętego. Drugim takim wielkim przeżyciem oczywiście był wyjazd nad Świteś. I to w roku 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza i spędzanie Nocy Świętojańskiej nad brzegami Świtezi.
Panów jest może w towarzystwie nieco mniej niż pań.
Jestem krótko w towarzystwie, ale bardzo sentymentem wspominam pierwszy wyjazd w ogóle do Wilna. Zawsze marzyłem, żeby tam pojechać. Z opowieści Adama Mickiewicza, zauroczyłem się Wilnem i z sentymentem wspominam wizytę w szkole Jana Pawła II i występy tej młodzieży. Oni po prostu pragną miłości ojczyzny. I to mnie tak ujęło.
Mówili Małgorzata Jagielska i Bolesław Kluska.
My
No, jeździłam na bardzo wiele wycieczek naszych na Białorusi. Szczególnie przeżywałam ten podróż i pojechałam do Kościeniewicz. Tam jest grób mojej praprababki. I proszę sobie wyobrazić, że w tych Kościeniewiczach jest nowy cmentarz, a na starym terenie jest tylko grób mojej prababki. Bo to jest wielki kamień i w środku grobu wyrosła wielka, wielka sosna, ale tak wysoka, no bo ta moja prababka zmarła w XIX wieku.
Ile wystaw przygotowałyście? Mówię przygotowałyście, bo to Anna Niedziela, Małgorzata Jagielska, Krystyna Liminowicz, Barbara Napieralska.
Wystawy przygotowujemy od roku 1995. Wystawy nasze tworzą taki cykl Kresy fotografii Wielkopolan.
No, czyli krąg autorów szeroki.
Również mieszkańcy Kresów nadsyłali nam swoje fotografie na wystawy.
Nie tylko wspomnienia i sentymenty, również praca i to każdego roku. Elżbieta Dukowicz.
Na święta Bożego Narodzenia zbieramy tutaj w Poznaniu dary. Zawozimy to do Wilna, gdzie następnie rozwozimy po szkołach. Trzeba przypilnować, posegregować, popakować. No, nie mówiąc już potem o samym zawiezieniu.
Jedzie święty Mikołaj z prawdziwą brodą i dzieci już czekają.
Ten gwiazdor, taki prawdziwy, z prawdziwą brodą, no, a przede wszystkim z masą prezentów, które no, na pewno sprawiają im ogromną radość.
Co by pani jeszcze chciała w towarzystwie przeżyć?
Co ja bym chciała przeżyć? No jeszcze wyjechać na te Kresy, wyjechać. Teraz trzeba będzie niestety czekać. To są niezapomniane na pewno chwile. Warto poczekać, może się uda.
I warto być w towarzystwie.
A to już bezdyskusyjnie.
Tam przy Laszki, gdy zakwitną wiosną wonnych bazi srebrny kwiat, a w kolo zapachnie sosną przenajdroższy wilnian świat. O, Wilno, Wilno kochane, jak nam bez ciebie źle. O, Wilno, Wilno kochane, wróć do nas choć we śnie, bo to ku Wilni fal, tam domek mój, choć serce szarpie wielki żal. Szepczą o czym złote niwy, rozpowiada o czymś las. Rozszumiały się wierzb krzywy, przywołując znowu nas. Bez ciebie źle.
chodź do nas, chodź we śnie, bo to ku wilje fal, tam domek mój. Choć serce szarpie wielki żal,
w naszym magazynie to wszystko. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze w niedzielę po godzinie 22. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Kłania się Jacek Butlewski. Dobranoc.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.